Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 22 marca. Dziś feria Wielkiego Postu, dzień trzeciej klasy oraz wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 9 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Młodzieżówka Zielonych we Frankfurcie domaga się zmiany nazw ulic, które noszą imiona ojca reformacji Marcina Lutra, kompozytorów Ryszarda Wagnera i Ryszarda Strausa oraz poety Teodora Fontanego. Zarzut wobec nich wszystkich jest jeden, wspólny i niezwykle poważny. Chodzi o antysemityzm. Dzielni aktywiści zawiesili na ulicach Strausa i Fontanego we Frankfurcie tabliczki z napisem: ta ulica nosi imię antysemity. Podobna tabliczka zawisła na ulicy nazwanej na cześć ojca gimnastyki Friedricha Ludwiga Jana, bowiem Zielona Młodzież, także i jego, oskarża o antysemityzm. Aktywiści żądają zmiany nazw ulic w całym kraju do pierwszej rocznicy ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael, czyli do 7 października tego roku. Przedstawiciel rządu Hesji do spraw antysemityzmu, pan Uwe Becker z CDU, powiedział: opowiadam się za fachową wiedzą i poczuciem proporcji. Całkowita zmiana nazw ulic nie oddaje problemu. Według pana Beckera wypowiedzi na przykład Marcina Lutra należy rozpatrywać w kontekście czasów, w których żył. Francja. Na początku marca francuskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło ustawę o rehabilitacji osób skazanych za homoseksualizm w wyniku prawa obowiązującego w latach 1942-82. Skazanym ma przysługiwać rekompensata finansowa, a do rozpatrywania wniosków powołano specjalną komisję. Liczbę korzystających z odszkodowania szacuje się na od 200, jak to miało miejsce w Hiszpanii, do około 400 osób. Mniej więcej tyle skorzystało z podobnej rekompensaty w Niemczech. W swoim przemówieniu w Zgromadzeniu Narodowym minister sprawiedliwości pan Éric Dupond-Moretti poprosił skazanych za homoseksualizm przestępców o przebaczenie. Powiedział: najwyższy czas, aby powiedzieć dziś wieczorem w imieniu Republiki Francuskiej: przepraszam. Przepraszam homoseksualistów we Francji, którzy przez 40 lat cierpieli z powodu całkowicie niegodziwych represji. Republika nigdy nie jest piękniejsza niż wtedy, gdy uznaje, że zgubiła nić swoich podstawowych zasad – wolności, równości i braterstwa. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie – dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przypada ono na piątek przed Niedzielą Palmową, jest więc świętem ruchomym. Jest jednym z dwóch świąt obok święta Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, obchodzonego 15 września, dzień po podwyższeniu Krzyża Świętego, w którym Kościół wspomina cierpienia Matki Bożej. Święto Matki Bożej Bolesnej zostało zapoczątkowane przez synod prowincjalny w Kolonii w roku 1423. Wyznaczono je na piątek po trzeciej niedzieli po Wielkanocy i nosiło nazwę Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci. W roku 1482 święto to zostało umieszczone w mszale rzymskim pod nazwą Święta Matki Bożej Współcierpiącej, podkreślając wielką miłość, jaką Najświętsza Maria Panna okazała w cierpieniu ze swoim synem. Po roku 1600 święto stało się popularne we Francji i zostało wyznaczone na piątek poprzedzający Niedzielę Palmową, czyli taki jak mamy dziś. Dekretem z 22 kwietnia 1727 roku papież Benedykt XIII rozszerzył to święto na cały Kościół. Stany Zjednoczone. Pan Brad Wilcox, profesor socjologii na Uniwersytecie Virginii, opublikował badania, z których wynika, że najszczęśliwszymi parami są kobiety i mężczyźni będący w związku małżeńskim oraz regularnie chodzący do kościoła. Owocem pracy naukowca jest książka pod tytułem Weź ślub – dlaczego Amerykanie muszą przeciwstawić się elitom? Twórz silne rodziny i ocal cywilizację. Profesor wyznaje, że napisał ją z myślą o swoich studentach, po wsłuchaniu się w ich obawy o stan współczesnych małżeństw. Profesor Wilcox mówi: zarówno kobiety, jak i mężczyźni będący w związku małżeńskim są prawie dwukrotnie bardziej zadowoleni ze swojego życia w porównaniu z ich rówieśnikami stanu wolnego. Naprawdę nie ma grupy, która byłaby tak szczęśliwa jak żonaci ojcowie i zamężne mamy. Z danych badacza wynika także, że pary, które wspólnie chodzą do kościoła, są o około 15 punktów procentowych bardziej zadowolone ze swojego małżeństwa. Z kolei prawdopodobieństwo rozwodu u tych par jest od 30 do 50% niższe. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. 28 marca przypada setna rocznica śmierci biskupa Józefa Pelczara, wybitnego kaznodziei i autora. Jego książka Religia katolicka to pozycja idealna dla tych, którzy dostrzegają u siebie braki w wiedzy dogmatycznej, wywołane niedbałą, niekompletną lub niestety spaczoną katechezą posoborową. Z kolei Obrona religii katolickiej to podręcznik apologetyczny, w którym niezwykle umiejętnie zbijane są popularne zarzuty stawiane katolicyzmowi, począwszy od zarzutów historycznych, a skończywszy na zarzutach filozoficznych i teologicznych. Potężny intelektualny oręż. W sposób następujący książki te recenzują członkowie zespołu Sprawek Okiem Katolika. Książki te od A do Z pozwalają zapoznać się z naszą wiarą, usystematyzować posiadaną wiedzę i uzupełnić w niej braki. Godne polecenia na burzliwe czasy, a przede wszystkim dla ludzi wychowanych w modernizmie. W trakcie lektury można mieć wrażenie, jakby ktoś powoli zdejmował nam klapki z oczu i to często w naprawdę podstawowych zagadnieniach. Do biskupa Pelczara nawiązał też ostatnio pan Tomasz Terlikowski, który zdaje się przeszedł już na najskrajniejsze pozycje liberalno-modernistyczne, bo jego najnowszy artykuł o liście biskupów polskich do kapłanów nie został opublikowany nawet przez bardzo postępowy jezuicki portal deon.pl, na którym pan Terlikowski publikował regularnie od lat. W ocenzurowanym przez jezuitów tekście pan Tomasz wyśmiał biskupią rekomendację lektury pism biskupa Pelczara. W mniemaniu pana Terlikowskiego książki Pelczara, jak głosi tytuł artykułu, to myślenie wstecz, a nie w głąb. Więcej o tej sprawie dowiesz się, mój drogi słuchaczu, już we wtorkowych sprawkach rano. Książki biskupa Pelczara, wbrew temu co mówi pan Tomasz, nie są wsteczniackie, a po prostu bardzo katolickie. Linki z możliwością zakupu tych książek w cenach promocyjnych znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Zespół Sprawek Okiem Katolika poleca. Ponownie Stany Zjednoczone. Komisja do spraw ekumenicznych i międzyreligijnych Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych zarządziła, uwaga, dodanie specjalnej notatki w wielkopiątkowych tekstach liturgicznych. Powodem jest, uwaga, antysemicki wydźwięk pasji według świętego Jana, czytanej Wielki Piątek w świątyniach. W notatce między innymi czytamy: męki Chrystusa nie mogą być przypisywane ani w nauczaniu, ani w katechezie wszystkim Żydom tamtych czasów lub Żydom dzisiejszym. Nie należy nazywać narodu żydowskiego odrzuconym lub przeklętym, jak gdyby ten pogląd wynikał z Pisma Świętego. Kościół zawsze pamięta, że Jezus, jego matka Maria i apostołowie byli Żydami. Jak tłumaczy członek Komisji do Spraw Ekumenicznych i Międzyreligijnych pani Rebecca Cohen, notatka ta nie jest nowością. Powstała w latach 80. i już wówczas zalecano zamieszczanie jej w pomocach liturgicznych, ale nie zawsze to egzekwowano. Ze względu na zanik użycia notatki biskupi uznali, że dobrze byłoby ją przypomnieć. Polska. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, więc Gazeta Wyborcza, jak zawsze przed świętami, dostała antykatolickiego szału. Tym razem na celowniku znalazły się osoby modlące się po cichu w komunikacji miejskiej. W artykule zatytułowanym „Wchodzą do autobusu, wyciągają różaniec i ostentacyjnie się modlą. Dlaczego nie robią tego w domu?”, umieszczonym na portalu kobieta.gazeta.pl. Swoją drogą ciekawe, co ten temat ma wspólnego z kobietami. Można przeczytać wypowiedzi najprawdopodobniej nieistniejących osób zmagających się z tym strasznym zjawiskiem. I tak z obserwacji pani Magdy z Warszawy wynika, że osób z różańcami w tramwajach jest coraz więcej. Przepraszam, głos mi się załamał. Te doniesienia są zbyt niepokojące. Dalej pani Magda mówi, że ostatnio codziennie widuję ludzi, którzy modlą się rano w komunikacji miejskiej. Z kolei pani Ewa Spiastowa zdradza, uwaga, zdradza, że jej babcia modli się w autobusach. Natomiast panu Adamowi, który jak sam mówi od kilku lat nie chce mieć nic wspólnego z kościołem, widok różańca przypomina różne nieprzyjemne sprawy z przeszłości. Myślę, że po tych mrożących krew w żyłach doniesieniach kościół może spodziewać się pozwów zbiorowych o odszkodowania za te traumy. Sprawa jest poważna. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 20. Wady przeciwne sprawiedliwości rozdzielczej i wymiennej, a także o karze śmierci, okaleczeniu, chłoście i więzieniu. Czy tylko z powodu zbrodni człowiek może być skazany na śmierć przez władze publiczne? Tak, człowiek może być skazany na śmierć przez władze publiczne tylko z powodu zbrodni. Czy dobro publiczne lub interes publiczny może czasami usprawiedliwić albo uprawnić śmierć, choćby osoba była niewinna? Nie, nigdy dobro publiczne lub interes publiczny nie mogą usprawiedliwić albo uprawnić śmierci niewinnej osoby, gdyż najwyższe dobro w społeczności ludzi jest zawsze dobrem cnoty. Czy ktoś, kto broni siebie albo należącego do siebie dobra, ma prawo zadać śmierć temu, kto nastaje na niego samego lub należące do niego dobro? Nie, nikt nigdy nie ma prawa zadać śmierci komuś, kto nastaje na niego samego lub należące do niego dobro, chyba że dotyczy to życia jego lub życia innych, a nie ma absolutnie żadnego innego środka obrony, poza tym, który może nieść ze sobą śmierć napastnika. Ten jednak, kto się broni, nie może mieć intencji zabicia drugiej osoby, lecz jedynie intencje obrony siebie i innych. Jakie są inne grzechy przeciwko osobie bliźniego? Są to okaleczenie, które dotyka jego integralności cielesnej, pobicie, które sprawia ból i przeszkadza następnie przez jakiś czas w prawidłowym funkcjonowaniu, uwięzienie, które pozbawia wolnego dysponowania swoją osobą. W jakich dokładnie warunkach mają one charakter grzechu? Zawsze wtedy, gdy są wymierzane przez osoby nie mające uprawnień władzy, lub też gdy są wymierzane przez osoby mające te uprawnienia, ale je przekraczające. Punkt 21. O prawie własności. Obowiązki, które się z nim wiążą. Pogwałcenie tego prawa. Kradzież i rabunek. Jaki grzech po grzechach przeciwko osobie bliźniego jest największym grzechem, który możemy popełnić przeciwko bliźniemu? Jest to grzech dotykający dobra, które on posiada. Czy człowiek ma prawo do posiadania rzeczy na własność? Tak, człowiek może mieć prawo do posiadania rzeczy na własność i dysponowania nimi jak chce oraz bez żadnej ingerencji ze strony innych i wbrew swojej woli. Skąd pochodzi to prawo? Pochodzi ono z samego naturalnego porządku rzeczy. Człowiek jest bytem rozumnym i stworzonym do życia w społeczeństwie, a zatem jego własne dobra, jak też i te należące do jego rodziny oraz do społeczeństwa, wymagają, by prawo do własności istniało pomiędzy ludźmi. W jaki sposób istnienie tych różnych dóbr wymaga tego, by prawo do własności istniało pomiędzy ludźmi? Od tego miejsca zaczniemy w poniedziałek. Ponownie Polska. Teatr Polskiego Radia rozpoczął współpracę z Teatrem Żydowskim. Wspólny cykl nosi nazwę Radio Teater, a pierwsze słuchowisko wyemitowano w radiowej jedynce w minioną niedzielę. Był to spektakl Podróżnicy. W opisie na stronie Polskiego Radia czytamy: Pola i Kuba. Ona uczy się do matury. Marzy o studiowaniu psychologii. On to typ poety buntownika. Chce studiować polonistykę, aby w przyszłości poświęcić się pisaniu. Pola i Kuba są w sobie zakochani. planują pierwsze w życiu dorosłe wakacje i wspólną przyszłość. Ale nadchodzi marzec 68 roku. Jaką przyszłość ma młodzieńcze uczucie, gdy dopada je historia dziejąca się tu i teraz? W radiowym spektaklu wystąpili pani Ewa Dąbrowska i Piotr Wiśniowski, aktorzy Teatru Żydowskiego. I jeszcze raz Polska. Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz. Czy na pewno? Jak informuje Kielecka Gazeta Wyborcza, w Kielcach rozpoczął się proces pana Grzegorza W., 30-letniego murarza z Pińczowa, oskarżonego przez prokuraturę o to, że w marcu roku 2023 udzielił partnerce pomocy w przerwaniu ciąży. Oskarżony zakupił i dostarczył jej substancję wczesnoporonną, czym dopuścił się przestępstwa z artykułu 152 paragraf 2 kodeksu karnego. Zgodnie z nim, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Obrona przyjęła w tej sprawie dość osobliwą linię. Obrońca Grzegorza W., pan mecenas Jerzy Podgórski, stwierdził, że liczy na przyjęcie przez Sejm złożonego przez Lewicę projektu dekryminalizującego pomoc w aborcji. Jak mówi, jeśli wszedłby w życie, stanowiłby podstawę do tego, aby mojego klienta uniewinnić. Ten czyn przestawałby być przestępstwem. A zatem według pana mecenasa w kwestii aborcji jednak lex retro agit. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Za 9 dni niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Z tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na pewien błąd modernizmu, który dotyka niektórych wiernych, w tym do pewnego stopnia mnie. Polega on na pewnym odrealnieniu w naszej wyobraźni zdarzeń z życia Pana Jezusa. Współczesne trendy w Kościele od dziesięcioleci przesuwają w naszej religii punkt ciężkości z Pana Boga na człowieka. Z chrystocentryzmu na antropocentryzm. Jednym z przejawów tej choroby jest porzucenie poznawania i analizowania tego, co naprawdę się 2000 lat temu wydarzyło i rozpoczęcie tworzenia pewnej wizji pod tytułem co to oznacza dla mnie, jak ja rozumiem śmierć na krzyżu lub zmartwychwstanie, jak ja to odczuwam, jak ja to przełożę na swoje życie, ja. Podejście to może dość szybko w naszej wyobraźni zamienić najrealniejsze fakty w pewne koncepty. Jakby nie było realnej krwi, realnych upadków pod ciężarem krzyża, realnych gwoździ, realnego ciała złożonego w grobie i realnego zmartwychwstania, a jedynie pewne idee, obrazy, symbole. Nasza świadomość oczywiście nie powie, że widzi to wszystko bardziej jak legendy. Świadomość powie, że oczywiście wierzy w to wszystko, ale podświadomość, powiedzmy wyobraźnia, już dawno mogła jakby zrównać piękną historię o Jezusie z pięknymi baśniami Andersena. Ileż w jednej i tych drugich pięknej symboliki, prawda? Oczywiście, mój drogi słuchaczu, nie mówię, że problem dotyczy ciebie, ale mnie w pewnym stopniu niestety tak. I powtarzam, nie mówię o świadomości, ale pewnej wyobraźni. W katolicyzmie tradycyjnym, a zatem po prostu w katolicyzmie, dużo częściej przypominano sobie i wizualizowano, że Jezus Chrystus naprawdę żył na tej ziemi, naprawdę cierpiał dla naszego zbawienia. Prawdziwe ciosy prawdziwych biczy spadały na jego plecy. Naprawdę skonał na prawdziwym drewnianym krzyżu i naprawdę zmartwychwstał. Zbliżają się święta, które dotyczą tych zdarzeń. Jakże pożyteczne i właściwe byłoby, żeby jak największa część katolików dokonywała w swojej głowie urealnienia tych wszystkich zdarzeń, nawet jeżeli trafi się ksiądz, który będzie opowiadał jedynie o ich pięknej symbolice, co niestety coraz częściej się zdarza. Warto kontemplować w tym czasie realność naszej wiary, realność największego zwycięstwa Pana Jezusa, czyli zmartwychwstanie, realność wszystkich scen opisywanych na kartach Ewangelii, pełną realność rodzącej się w uczniach Pana Jezusa, wiary, gdy zmartwychwstały objawia im się zgodnie z tym, co wcześniej mówił. Realność wielkiej radości, może euforii apostołów, gdy poczucie pełnej klęski przeradza się nagle w poczucie pełnego triumfu ich mistrza. Ci ludzie żyli na ziemi. Pan Jezus żył na ziemi w sposób bardzo realny. Ja, mój drogi słuchaczu, muszę sobie ciągle o tym przypominać, że katolicyzm to nie jest piękna, pełna symboliki historia, z której wynika dla mnie zbiór cennych zasad i bardzo mądrych porad. Myślę, że dobrze byłoby ostatnie dni Wielkiego Postu przeżyć w głębokiej świadomości, która jakby dotknie też naszej podświadomości czy wyobraźni, że wszystko to było i jest naprawdę. Maryjo, posłuż się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez spłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 14 kwietnia zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Matko Bolesna, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika Ekstra i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.